Bo bez mnie nic uczynić nie możecie, powiedział Jezus Chrystus. Otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział, od 19 do 29 będziemy czytali. I Słowo Boże mówi tak, wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina. Owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie mogę sam z siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Kochani, słowa, które czytamy, bardzo wyraźnie nam mówią o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako Syn Boży, jako ten, który będzie czynił na ziemi dzieła Ojca swojego. I to wyraźnie jest pokazane, że Jezus Chrystus działa w tej samej mocy, dokładnie w tej samej mocy. A więc ten sam Ojciec, ten sam Syn i ten sam Duch Święty. I Bóg działa wśród nas w mocy, potędze i sile, ale Jezus Chrystus jest pokazany jako ten Syn Boży, który jest niesamowicie lojalny wobec swojego Ojca. Na tej ziemi mało synów się znajdzie takich, którzy by byli swoim Ojcom aż tacy lojalni, tacy posłuszni. I to jest taka rzeczywistość. Ale Jezus Chrystus pokazał idealny przykład do tego, byśmy Go naśladowali. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Zwróćmy uwagę, że Ojciec, czyli Bóg Ojciec, niebiański, Król, Władca całego Wszechświata, to On tak współdziała ze swoim Synem, że posyłając Syna dla zbawienia ludzkości, jednocześnie Słowo Boże mówi, że miłuje tego swojego Syna i byśmy powiedzieli, no tak, jeśli miłuje swojego Syna, to czego posłał Go na śmierć? Ale miłuje swojego Syna i miłuje wszystkich ludzi, których umiłował, prawda? Jest to łaska Boża, że jesteśmy otoczeni miłością Boga Wszechmogącego. I Ojciec ukazuje swojemu Synowi wszystko, byśmy powiedzieli, że Jezus Chrystus jakby każdą noc, jak jest powiedziane, spędzał na Górze Oliwnej, byśmy powiedzieli, że Jezus Chrystus wchodził na Górę Oliwną, aby zobaczyć dzieła swojego Ojca. I kiedy tak się napatrzył, byśmy powiedzieli, w nocy, to schodził później i przebywał wśród ludzi i te dzieła, które u Ojca widział, czynił wśród ludzi. Bo to jest takie współdziałanie i na tym polega współdziałanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, z Ojcem Niebiańskim. Co sam czyni? Ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te. Czyli Ojciec będzie cały czas pokazywał większe i większe i większe dzieła i to będzie czynił, wykonywał Jego Syn. Ale po co to wszystko jest? Abyśmy się dziwili. Prawda? Ciekawa rzecz. Byśmy powiedzieli, no jakby dla innego celu Jezus Chrystus to wszystko czyni. Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że nasze zadziwienie ma iść w tym kierunku, żebyśmy uznali Syna Bożego jako równego Ojcu. żebyśmy wiedzieli, że On zstąpił z nieba. Czy Żydzi chcieli wierzyć, ci uczeni w piśmie, faryzeusze? Czy oni chcieli wierzyć, że Jezus Chrystus jest z nieba, że On przyszedł od Boga Ojca z nieba? No jak mogli wierzyć, jak znali Jego matkę, znali Jego ojca, prawda? Czyli Marię i Józefa. Znali doskonale, więc jak mogli go przyjąć jako niebiańskiego? No nie mogli go przyjąć, bo znali jego siostry, znali jego braci, jak jest w Mateusza wyraźnie powiedziane. Więc dla nich ten Jezus Chrystus był jakoś takim nie do końca Mesjaszem. Niektórzy z nich przyjmowali, niektórzy się dziwili, a niektórzy wręcz odrzucali. I do tego wszystkiego jeszcze określali, że cuda, które Jezus Chrystus czynił, jaką mocą czynił, dopytywali się Go. Ale Jezus Chrystus im nie odpowiedział, więc oni do wniosku doszli. Do jakiego wniosku? Że czyni to mocą Belzebuba, księcia demonów. Widzimy? I to jest wniosek tych uczonych w piśmie i faryzeuszów o Jezusie Chrystusie. A tutaj jest pokazane, że Bóg Ojciec daje takie dzieła swojemu Synowi, aby ludzie byli tak mocno zadziwieni, żeby doszli do prostego wniosku. To nie może czynić zwykły człowiek. Tego nie może uczynić ktoś, kto wśród nas mieszka, kto wśród nas przebywa, kto się urodził z niewiasty tutaj na ziemi. To musi być ktoś, kto przyszedł z nieba. Jezus Chrystus narodził się z niewiasty, przyjął ciało człowieka, ale był też Synem Boga Żywego. On był tym Mesjaszem, on był tym Synem Człowieczym, który jest opisany w Starym Testamencie. Jeszcze Jezus Chrystus nie przyszedł, jak już w Starym Testamencie opisany był Syn Człowieczy. Bo to jest wielka rzecz, bo to jest wielkie działanie, bo to jest Boża moc. I ona przepływa przez tego człowieka, w którego wstąpił Syn Boży, aby wykonać Boże dzieło. Słowa te, że ukaże jeszcze większe rzeczy, dotyczą potężnego dzieła wzbudzania zmartwych. I to jest tutaj bardzo wyraźnie podkreślone. Moc, by tego dokonać, ma Bóg Ojciec. Po pierwsze, Bóg Ojciec. I ja dwa przykłady chcę podać. Jeden z nich to jest Pierwsza Królewska, 17 rozdział od 17 do 24 wersetu. Powiedziane jest tak. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu. A tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, cóż ja mam z tobą, mężu Boży, przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł go do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak. Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. I drugi przykład z drugiej królewskiej, czwarty rozdział, 32 do 37. I tu jest powiedziane tak. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się, chodził po domu tam i z powrotem, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. Zobaczmy dwa przykłady. W Starym Testamencie więcej jest przykładów. Ja tylko dwa przykłady przytaczam, aby zobrazować, jak Bóg działał w Starym Testamencie i jak wzbudzał zmartwych. I to jest to dzieło, które w zasadzie nikt inny nie może wykonywać, tylko Bóg Ojciec i Syn Boży. To jest jedyne dzieło, które wykonuje tylko Bóg Ojciec i Syn Boży. I nigdzie indziej coś takiego nie występowało i tylko to jest pokazane w momentach, kiedy zstępuje moc Boża, kiedy zstępuje Bóg Ojciec albo Syn Jego, Jezus Chrystus i jest konkretne działanie podejmujące powracanie do życia. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz dowiemy się w dalszych też wersetach czytanych przez nas. Jeszcze jedno obraz, Syn Boży i Jezus Chrystus jako ten, który również to czyni. Jeden przykład tutaj przeczytam z Ewangelii Jana z 11 rozdziału 23 do 25, a później kilka wersetów od 41 do 44. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem Łazarzu, wynić. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Widzimy to samo działanie, podobne działanie, tylko tutaj jest pokazane jakby już okres nieco późniejszy. Czyli jest pokazane wyraźnie to, co czytaliśmy w tym fragmencie, że pokaże jeszcze większe rzeczy. Jeszcze większe rzeczy i to właśnie Jezus Chrystus te większe rzeczy będzie czynił. I tu jest pokazany już człowiek, który, tak jak te siostry Łazarza powiedziały, Maria i Marta, że już cuchnie, już trzeci dzień w grobie, więc wiadomo w tamtych gorących warunkach, jakie rzeczy są. Tamci chłopcy, no to świeżo zmarli, byśmy powiedzieli. Zostali pobudzeni do życia, a tutaj jest pobudzony do życia już ktoś, kto zaczął się rozkładać. Więc jakby większe rzeczy zaczynają się dziać i coraz większe, im dalej będzie upływał czas, musimy się przyzwyczaić do tego, im bliżej będziemy końca tych dni na tej ziemi, to większe rzeczy będą się działy. Większy będzie atak, napór szatana, większe będzie jego działania, dlatego że już na ziemi będzie działał nie tylko fałszywy prorok, ale będzie działał sam Antychryst. Więc będą rzeczy się działy, które zupełnie już ludzie nie będą w stanie im się przeciwstawić. I kto będzie mógł się przeciwstawić Antychrystowi i diabłu? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Duch Święty i Kościół. Pod wpływem Ducha Świętego oczywiście Kościół. Dlatego musimy wiedzieć, że Kościół jest zobowiązany do tego, aby w Duchu Świętym powstrzymywać działania szatana, aby powstrzymywać działania Antychrysta, aby pewne rzeczy zostały rozłożone trochę w czasie. I Kościół ma to posłannictwo. Ja pamiętam, jak kiedyś też prorokowałem do społeczności i przekazywałem to słowo od Pana. Pan bardzo wyraźnie powiedział, w tych czasach ostatecznych będziecie bardzo, bardzo nakłaniani do tego przez Ducha Świętego, abyście powstrzymywali działania Antychrysta, abyście powstrzymywali działanie demonów jego, abyście się przeciwstawiali, abyście stawali naprzeciw, walczyli i wyrzucali. I my mamy to czynić, dlatego że taki jest czas ostateczny. I w tym czasie ostatecznym jak najwięcej ludzi musi być, ja bym powiedział, zgarniętych przez tą sieć, żeby ich wprowadzić do Królestwa Niebios, bo później takiej możliwości już nie będzie. Dlatego musimy przygotować się na ten czas tego nadzwyczajnego zupełnie działania. W jaki sposób się to odbywa? No jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o ludzi wierzących, poprzez trwanie w Bogu. Jezus Chrystus, Syn Boży, trwał w swoim Ojcu. Cały czas, jak wykonywał jakieś dzieła, to nie wykonywał swojej woli, tylko wykonywał wolę Ojca swojego, który jest w niebie. Tak samo i my na ziemi nie mamy wykonywać naszej własnej woli, ale mamy wykonywać wolę Ojca, Syna, Ducha Świętego. Mamy wykonywać tego, który wstępuje na Kościół Jezusa Chrystusa, wstępuje na dzieci Bożych, aby ich prowadzić. Duch Święty jest tym prowadzącym, tym przewodnikiem, który teraz z nami przebywa. Na tym miejscu i w ogóle przez te czasy ostateczne. My musimy być cały czas napełnieni Bożym Duchem Świętym, aby w mocy Ducha Świętego powstrzymywać, przeciwstawiać się i zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Pamiętajmy, to jest ten, który został nam dany jako ten, który wyposaża nas w moc do przeciwstawiania się. Trwajcie we mnie, Jezus Chrystus powiedział, to znaczy pozostańcie gdzieś w pobliżu mnie. Cały czas bądźcie blisko mnie. Owocem lub dowodem zbawienia jest ciągła służba Jezusowi, wierność Jego Jego naukom. Musimy po prostu cały czas służyć Mu. Musimy to wykonywać, do czego On nas powołał. Być wierni Jego nauce. Temu wszystkiemu, co On do nas mówi przez swoje święte słowo. W Kolosan, w 1 rozdziale 23 wersecie jest powiedziane, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Widzimy? My mamy wytrwać w wierze. To nie to, że od czasu do czasu w naszym życiu ma się pojawić jakaś odrobina wiary. My mamy być ludźmi, którzy żyją w wierze, którzy wzrastają w wierze, których wiara się umacnia. Pamiętamy tego mężczyznę, który przyprowadził swojego syna i powiedział do Jezusa, żeby go uwolnił, żeby go uzdrowił, żeby wygonił demony z niego. I co Jezus Chrystus do niego powiedział? Jak wierzysz? Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Co ten człowiek powiedział? Tak, Panie, wierzę i pomóż mojemu niedowiarstwu. Widzimy? To jest ta sfera, w której Bóg ma coraz więcej do zrobienia w naszym życiu. Jeśli my idziemy z tym zasobem wiary, który mamy, który został umieszczony w nas przez Bożego Ducha Świętego, my mamy w tym wzrastać. My mamy w tym cały czas być ludźmi, którzy oczekują od Boga, że wzrośnie nasza wiara, że przyda nam wiary. Panie, przydaj nam wiary. Jak uczniowie do Jezusa Chrystusa powiedzieli, w takim razie kto może być zbawiony? Jak się okazało, kiedy Jezus Chrystus powiedział, jak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Oni wtedy załamali ręce. Panie, w takim razie kto może być w ogóle zbawiony? Co Jezus Chrystus powiedział? U ludzi to rzecz niemożliwa. Zwróćmy na to uwagę. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Widzimy, jak my mamy być prowadzeni przez Boga, jak my mamy być prowadzeni przez Jego Ducha Świętego, jak wiele miejsca w naszym sercu musi zajmować Boże Słowo. Bez tego Słowa, bez tego Ducha Świętego, bez działania Bożej mocy w naszym życiu, nie ma mowy o zbawieniu. Nie ma mowy o zbawieniu, bo my wykupowani jesteśmy przez Jezusa Chrystusa, krwią Jego Przenajświętszą, a to wszystko dzieje się w naszym życiu pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Bo kiedy Duch Święty przychodzi, to przekonuje świat. O czym przekonuje świat? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Widzimy? To Duch Święty przekonuje. Dlatego my mamy być poddani Bożemu Duchowi Świętemu, bo dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, powiedział apostoł Paweł, pod wpływem Ducha Świętego. Pierwszy Jana 2,19 mówi, wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Widzimy? Przychodzi próba, przychodzi doświadczenie, przychodzi problem w życiu człowieka. Po co on przychodzi? Po to, żeby sprawdzić człowieka. Żeby zobaczyć, co jest w jego sercu. Słowo Boże mówi, że naród izraelski był prowadzony przez pustynię i tam mieli niedobór wody i niedobór pokarmu. Po co? Słowo Boże mówi. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie to wyjaśnia. Aby zobaczyć, co jest w ich sercu. To wszystko przyszło na nich, aby ich doświadczyć. Aby sprawdzić, co jest w ich sercu. Dlatego zobacz, w twoim życiu przyjdzie taki czas, czy przychodzi taki czas, czy przechodził taki czas, kiedy Jezus Chrystus musi ciebie sprawdzić. Musi się okazać, czy jesteś trwały w swojej wierze, czy jesteś człowiekiem, który wykonuje dzieła Boże w sposób pilny i przestrzega Jego słowa. I to jest ta podstawa, która daje ci pewność, że jesteś zbawiony i wejdziesz do Królestwa Niebios. Trwający w Jezusie wierzący to jedynie prawdziwy wierzący. Musisz trwać. Musisz po prostu trwać. Co jest o krzewie winnym powiedziane? Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Nieraz ludzie myślą, o ja będę prosić Boga, to Bóg musi mi dać. Proście, a będzie wam dane. Ale jaki jest warunek podany? On jest tutaj bardzo wyraźnie pokazany. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Widzimy? Jezus Chrystus daje warunki. Bóg daje warunki człowiekowi, że da rozwiązanie w ich życiu, że dopomoże, że wyzwoli, że uzdrowi, że będzie prowadzić. Ale ty musisz wykonać coś ze swojej strony. To znaczy inaczej mówiąc, musisz zapłacić za uzdrowienie Bogu. A ta zapłata to jest trwanie w Jezusie Chrystusie i wiara. Wiarą się płaci. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że musisz wydać swoją wiarę w tym miejscu, gdzie potrzebujesz Bożej ingerencji, gdzie potrzebujesz Bożego rozwiązania. Musisz wydać twoją wiarę, a więc musisz ją mieć. Teraz jest czas, kiedy masz budować twoją wiarę. Masz brać przykład z Jezusa Chrystusa, który działał tylko i wyłącznie w pełnym porozumieniu, w pełnym współdziałaniu ze swoim Ojcem. I ty musisz działać w tym świecie w pełnym porozumieniu z Jezusem Chrystusem, w pełnym porozumieniu z Duchem Świętym. Inaczej nie możesz wykonywać tutaj Bożych dzieł. Na ziemi możesz wykonywać swoje dzieła. Po prostu swoje dzieła. Ale jeśli chcesz Boże dzieła wykonywać, to musisz być pod wpływem Jego działania. Musisz być pod wpływem Jego słów. Czy apostołowie mogli napisać Ewangelię, gdyby nie byli pod działaniem Bożego Ducha Świętego? Nigdy by nie powstały. Ale są też takie jeszcze Ewangelie, które znaleziono gdzieś tam w wykopaliskach, które nie są dołączone do kanonu Pisma Świętego. Dlaczego? Bo ci ludzie pisali pod własnym natchnieniem. Nie pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, tylko pod własnym pomysłem byli. Pod własnym przemyśleniem. Wiele jest ludzi, którzy umieszczają wiele swoich przemyśleń w książkach i najprzeróżniejszej literaturze. I wolno im. Ile jest książek na świecie? Miliony, miliardy byśmy powiedzieli. A dla nas jedyną natchnioną księgą jest Pismo Święte. I musimy dlatego trwać w Piśmie Świętym. Boże Słowo musi mieszkać w sercach naszych, bo inaczej Boże dzieła w naszym życiu nie będą się działy. W Jezusie Chrystusie, gdyby nie był w takiej więzi ze swoim Ojcem, nie działoby się to, co Jezus Chrystus na ziemi czynił. O tym Słowo Boże mówi. Bóg Ojciec przekazuje mu nawet część tego wszystkiego, co sam czynił. I to jest niezwykle ważne. Trwanie i wiara są podstawowymi składnikami zbawienia. I to musimy dobrze wiedzieć. W Hebrajczyków w 3 rozdziale od 6 do 19, może tak po części tylko przeczytamy, 6 werset, 12, 14, a później 18 i 19. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Ufność i chwalebną nadzieję. W 12 wersecie jest powiedziane, baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Widzimy, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy chrześcijanami, a nasze serce może odpaść od Boga. Może być złe i niewierzące. Widzimy? Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, by nasz wewnętrzny człowiek cały czas miał dostęp do Bożego Słowa i do działania Bożego Ducha Świętego. 14 werset mówi, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Stajemy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli do końca zachowujemy ufność. Ufność, na Bogu spolegamy. 18 werset mówi, a komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Nie mogli wejść z powodu niewiary. Dlatego my jesteśmy ludźmi, którzy nabierają wiary. Nabierają ją do swojego życia. A wiara jest z czego? Skąd przychodzi? Ze słuchania Słowa Bożego. Widzimy? Bez Słowa Bożego wiary nie ma. Musi być Słowo Boże. Musi być w twoim sercu naskładane, tak jak Słowo Boże mówi, że Maria kiedyś składała w swoim sercu wszystkie słowa, które Jezus Chrystus mówił. Widzimy? Składała w swoim sercu. I to jest niezwykle ważne, abyśmy mieli złożone Słowo Boże w naszym sercu, aby kiedy przyjdzie Duch Święty, aby działać w twoim życiu, żeby miał z czego wziąć. Żeby miał z czego wziąć. Żeby nie dopiero powiedział, szukaj w Biblii, no w tym wydaniu to będzie strona taka i taka, no i czytaj szybko. I ty będziesz dopiero czytał, no bo tu leży akurat chory człowiek i trzeba się o niego modlić. No to musisz przeczytać słowo odpowiednie. Albo je zacytować, jeśli je masz w sercu. Widzimy, na czym to polega? My musimy być ludźmi, którzy trwają w Bożym Słowie i to całym swoim sercem, całym swoim życiem. To jest niezwykle ważne. Z tego rodzi się w sercu człowieka wiara. 2 Koryntian, 3 rozdział, od 4 do 6 jest powiedziane tak. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Nasza zdolność jest z Boga. Nasze działanie na tym świecie pochodzi tylko i wyłącznie z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Bóg nas uzdolnił do tego, byśmy byli sługami nowego przymierza, abyśmy w nowy sposób działali, abyśmy w mocy Bożej działali, aby zwycięstwo przychodziło wtedy, kiedy działamy pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Filipian 4,13 mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszystko mogę uczynić i ze wszystkim mogę przyjść do mojego Pana i Boga i otrzymać zwycięstwo. I to jest dla nas obietnica. Wszystko mogę, ale jeśli jestem w Chrystusie. Wszystko mogę, jeśli nie straciłem wiary. Dlatego patrz uważnie na to, co przysparza ci, co ci wbudowuje w twoje serce wiarę. Jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to co? Moglibyście tej górze powiedzieć, przenieść się z tego miejsca i rzuć się w morze i tak się stanie. Nie ma żadnego amen. Wiecie, kochani, a tak naprawdę jest. Tak naprawdę jest. Widzimy, jak wiele musi być w nas Słowa Bożego, jak wiele w nas musi być wiary, jak wiele musi być w nas tej nadziei Bożej, abyśmy mogli naprawdę działać i nie mieć wątpliwości. Ja powiem tak. Pamiętam, wiele lat temu byłem w Niemczech. Ja już to opowiadałem kiedyś, ale może ci, którzy nie słyszeli, niech posłyszą to. I byłem w domu pewnego człowieka, to wszystko wśród chrześcijan było, wierzących ludzi, na nowo narodzonych, napełnionych Duchem Świętym. I przyjechał, ja u tej rodziny tam byłem i przyjechał do niego jego przyjaciel. Oni obydwaj pracowali w głoszeniu Ewangelii w radiu. Przez radio tam nadawali programy dla ludzi, żeby przyjęli Chrystusa do swojego serca, Ewangelię głosili. I modlili się o potrzeby ludzi. I ten jeden człowiek przyjechał, mówi, słuchaj, może byśmy pojechali do mojej matki, starsza matka jest ciężko chora i byśmy się pomodlili o uzdrowienie. A ten mówi, nie, w żadnym wypadku, absolutnie. A ten mówi, ale czego? No po prostu się pomodlimy i co Bóg da, to będzie. A on mówi, ja absolutnie, ja nie pojadę, w żadnym wypadku ja nie pojadę. A dlaczego nie chcesz pojechać? A jak my się pomodlimy, a ona umrze? To jest wiara? Ja do niego mówię, słuchaj, to ja się pomodlę, żeby nie było na ciebie. Pojedziemy, ja się pomodlę o nią. Nie, w żadnym wypadku. I nie zgodził się. Nie wiem, co dalej z tą matką było, ale w każdym bądź razie to byli dwaj ludzie, którzy w radiu pracowali, głosili Ewangelię. Kochani, my musimy się nauczyć żyć po Bożemu. Co mamy robić? Słowo Boże mówi. W Jakuba czytamy, prawda? Choruje kto między wami, to niech przywoła starszych, a oni go namaściwszy będą się modlić. A po modlitwie on umrze. Tak jest napisane? A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. No i to Słowo Boże jako instrukcja nam wyraźnie pokazuje, co my mamy robić. Tak mamy właśnie żyć. Tak mamy właśnie uczyć się wiary i robić konkretne kroki wiary. A jak umrze, no nie ty przedłużasz życie. Przecież to Bóg przedłuża życie. Ty się modlisz do Boga. A co Bóg uczyni, to już jest Jego decyzja. Ale ty wierzysz, że uzdrowi. Wierzysz, że uzdrowi, bo Bóg wiele razy uzdrawiał. A jeśli Jego decyzja będzie akurat inna, no to ty nie masz na to wpływu. Ale masz wierzyć. Ale masz być odważny w działaniu. Masz być człowiekiem, który wyposażony jest w Boże dary, Ducha Świętego i żyć według Jego namaszczenia. To jest niezwykle ważne, aby wszyscy byli jedno. Jana 17, 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Widzimy, jak Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej mówi, 17 rozdział Ewangelii Jana, jak to ciekawie jest przedstawione wszystko. Jezus Chrystus pokazuje, ja jestem z Tobą, Ojcze, jedno i tak właśnie jedno oni, żeby byli ze mną. A wtedy jak oni są ze mną jedno, są jedno z Tobą też. Bo my jesteśmy też jedno. Widzimy, jak to działa w życiu człowieka? I my mamy być ludźmi, którzy w Bożej jedności żyją na tym świecie. I będą wykonywać dzieła, które Jezus Chrystus na ziemi wykonywał. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, ja odchodzę, a wy pozostajecie. I w miejsce Chrystusa będziemy poselstwo sprawować. To tak, jakby Chrystus stał tutaj i zwiastował. To, że ja wam zwiastuję Słowo Boże, to tak, jakby Chrystus przed wami stał i zwiastował. Pod warunkiem, że jestem jedno z Jezusem Chrystusem. Ale jeśli nie jestem jedno z Jezusem Chrystusem, to nie stoi przed wami Chrystus i nie zwiastuje. Zwiastuje przed wami jakiś człowiek, który się nauczył regułek Bożych. Ale ma być jedność i to Słowo Boże o tym wyraźnie mówi, abyście byli jedno. Macie być jedno z Jezusem Chrystusem poprzez Ducha Świętego, a tym samym stajecie się jedno z Ojcem. Możemy powiedzieć, no jak, z takim wszechpotężnym Bogiem, Królem całego Wszechświata, który może jedno słowo powiedzieć i wszystko spłonie, ja mam być jedno? No jak mogę być jedno? Duchowo. Przez Ducha Świętego. Ty przed Bogiem, przed Jego tronem majestatu stanąć w tej chwili nie możesz, bo jesteś w grzesznym ciele, tak samo jak i ja, bo Słowo Boże mówi wyraźnie i to prorocy dobrze rozumieli. Zginąłem, bo widziałem Pana. Oni byli przekonani o tym, że oni wspłoną, jeśli staną przed tronem majestatu Bożego. I myślicie, że się mylili? Nie. Oni się nie mylili. Oni doskonale to wiedzieli, że tak naprawdę jest. Ale jedność nasza z Bogiem jest przez Ducha Świętego. Czy Duch Święty może przebywać w obecności Boga Ojca? No oczywiście, że tak. A jak Duch Święty jednocześnie ciebie prowadzi, a ma kontakt z Ojcem, no to jednocześnie ty masz kontakt z Ojcem. I to jest pokazane w tej arcykapłańskiej modlitwie Jezusa Chrystusa. Abyśmy wiedzieli, że mamy być jedno przez Ducha Świętego. Mamy mieć kontakt z Bogiem. Tak jak starotestamentowi prorocy, tak jak nowotestamentowi prorocy, mamy mieć łączność z Bogiem przez Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne, abyśmy w tym chodzili. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał Synowi, by miał żywot sam w sobie i dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I tu dochodzimy do sedna zagadnienia. Co to znaczy mieć żywot sam w sobie? Ja ci podam na bardzo prostym przykładzie. O Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że ja mam moc moje życie położyć, mam moc, żeby to życie z powrotem wziąć. Masz taką moc? To znaczy, że nie masz życia sam w sobie. W tobie jest życie Boże. Bóg tchnął w człowieka, jak go stworzył, tchnął w człowieka swój dech życia. I w tobie jest dech życia Boży. A kiedy człowiek umiera, to dech życia Boży odchodzi do Boga, który go dał. Tak Słowo Boże mówi. Ale Jezus Chrystus jest tym, który życie może położyć i może je z powrotem wziąć. Bóg Ojciec jest tym, który może życie swoje położyć i może je z powrotem wziąć. Widzimy? Gdyby oczywiście był w ciele ludzkim. Ale Bóg Ojciec zlecił to swojemu Synowi. Ale poprzez Syna swojego pokazuje, na czym to polega. Bóg Ojciec ma życie sam w sobie i Jezus Chrystus ma życie sam w sobie. I nie ma innej możliwości, abyś ty miał taką możliwość. Ale masz możliwość Bożą. Dlatego masz żyć w jedności z Bogiem. Dlatego masz żyć jako ten, który trwa w Bogu. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg Ojciec przekazał cały sąd swojemu Synowi. Bóg Ojciec w Starym Testamencie jest pokazany jako sędzia. Jako sędzia sprawiedliwy. Na przykład nad Sodomą i Gomorą. Jest wyraźnie pokazane, że ze względu na grzech tych ludzi, którzy tam w ten sposób postępowali, stąpił ogień z nieba z siarką i wszystko zostało zniszczone. Całkowicie. Dzisiaj ludzie wchodzą w taki sam grzech. W takie same działania, jak były kiedyś w Sodomie i Gomorze. co się stanie? Wniosek wyciągnijcie sami. Chwała Pana w Starym Testamencie to między innymi pewna forma dostrzegalnej Bożej obecności. I co dotyczy chwały Pana, musimy o tym też krótko powiedzieć. Kilka faktów stwierdzimy, czytając Pismo Święte. Chwałę Pana można zobaczyć, ujrzeć. Druga Mojżeszowa 16,7 mówi: a rano ujrzycie chwałę Pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu, a my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? Rano ujrzycie chwałę Pana. Zobaczycie waszymi oczami. Zobaczycie chwałę Pana. Trzecia Mojżeszowa, 9 rozdział 23-24 wersety mówią tak. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz, a gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. Widzimy? To jest wyraźnie pokazane, że zstępuje chwała Pana. Czwarta Mojżeszowa 14,22. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny, całkowicie wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ja ją posiądzie. Zobaczmy, w Kalebie był inny duch. To jaki duch był w tamtych mężach? Jak był inny duch, który podobał się Bogu? Widzimy, Słowo Boże jasno i wyraźnie się wypowiada. Dlatego chwała Pańska to nie jest coś, co możesz sobie oglądać i bezkarnie później postępować wbrew woli Bożej. Jeśli już wchodzisz w społeczność z Bogiem, wchodzisz pod bliski kontakt działania Bożego Ducha Świętego, to już przestrzegaj Bożego Słowa, bo inaczej jesteś w niebezpieczeństwie. Po drugie, chwała Pana ukazała się w obłoku. Druga Mojżeszowa 16,10 mówi: i stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócił się ku pustyni, a oto ukazała się chwała Pańska w obłoku. Po trzecie, chwała Pana wyglądała jak pożerający ogień. Druga Mojżeszowa 24,15-17. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją i zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7. dnia zawołał na Mojżesza z obłoku. I 17 werset, a chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Czyli taki wulkan, taki wulkan. I Mojżesz tam wszedł i 40 dni i nocy tam przebywał. Czy rzeczywiście człowiek mógłby się tak do wulkanu zbliżyć? Ale do chwały Pańskiej, no pod warunkiem, że to Bóg cię chroni. Chwała Pańska to nie jest coś takiego, wiecie, że można sobie tak patrzeć z ciekawością, lornetkę jeszcze wziąć, albo może jakąś ciemną szybką się przysłonić, bo tak jasno świeci. To nie jest zjawisko takie jak zaćmienie słońca. Dla Izraelitów, którzy widzieli Boga w Jego chwale, było to wstrząsające przeżycie, bo Bóg jest straszliwy w swojej chwale. Druga Mojżeszowa 15:10-12 mówi: wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze. Zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Któż jest jak ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak ty, wzniosły i w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawco cudów? Wyciągnąłeś prawicę swoją, pochłonęła ich ziemia. Widzimy? Bóg, te działania, to są dokładnie opisane w księgach mojżeszowych. Abyśmy wiedzieli, że kiedy zbliżamy się do Pana, to musimy Go traktować bardzo poważnie w naszym życiu. W tym miejscu Jezus właśnie zaznacza, że przyjdzie w tej Bożej formie obecności, która objawiła się wcześniej Izraelitom. To, co czytaliśmy. Teraz, jak Jezus Chrystus przyjdzie, to nie przyjdzie tak, jak kiedyś do Nazaretu przyszedł, do Betlejemu. teraz przyjdzie pełen chwały. Będzie to na pewno wstrząsające przeżycie, szczególnie dla ludzi, którzy będą żyli w grzechu. Oczywiście chodzi tu również o to, że Jezus przychodząc będzie miał tę samą godność, którą ma Bóg Ojciec. Godność pokazaną w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie. Przeczytamy na koniec trzy wersety z Księgi Daniela. 7:13, 14 i 15. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. To Stary Testament. Do Syna Człowieczego. I aż do starodawnego dni podszedł. I przed Niego wprowadzono Go. I dano Mu władzę i chwałę i królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Ale w tym wszystkim musimy wiedzieć, że Syn Boży nigdy nie podejmował inicjatywy niezależnie od woli Ojca, ponieważ robił jedynie te rzeczy, które zgodne były z tym, co robił Ojciec. Jezus pokazał w ten sposób, że jedyna osoba, która może robić to, co robi Ojciec, musi być tak wielka, jak wielki jest Ojciec. Musisz pokazać swoim życiem, że jesteś godny tego Bożego działania. W jaki sposób? Swoją gorliwością. Swoją nieustającą zupełnie zaufaniem, wiarą. Ufność w twoim życiu nigdy nie może wygasać. A więc rób wszystko, żeby w twoim życiu podsycać ufność, wiarę, aby w swoim życiu budować społeczność z Bogiem. Będziesz mógł wykonać, uczynić wiele rzeczy, które są wolą Bożą w twoim własnym życiu, twojej rodziny i tych, którzy są wokół ciebie. Ale musisz trwać w Jezusie Chrystusie. Musisz trwać w wierze. A jak widzisz, że twojej wiary już ubywa, no to wiesz, co masz robić, żeby uzupełnić tą wiarę, która jest w tobie. Wiesz, co uczynić. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A więc musisz wszystko zrobić, żeby słuchać Słowo Boże. Ludzie wierzący w czasach ostatecznych zaczynają coraz bardziej ufać naukowcom niż Słowu Bożemu. A Słowo Boże mówi tak, ale naukowcy powiedzieli tak. Naukowcy nie mają żadnego dowodu na to, jak twierdzą, że wszystko powstało z wielkiego wybuchu. A wierzy nie mają żadnego dowodu na to? Ani jednego. Żadnego. Czy to jest nauka, która opiera się na niczym? Oni zrobili założenie i na tym założeniu oparli całą naukę. Załóżmy, że moim ojcem był wieprz. I na tym założeniu zbuduje całą swoją rodzinę. No to wy sobie to wyobrażacie? Oni założyli, że początkiem człowieka była jakaś małpa. I na tym założeniu oparli całą naukę. No można wymieniać mnóstwo takich rzeczy. Że Ziemia trwała miliardy, miliony lat. Kiedy Słowo Boże mówi, że 6 tysięcy. Słowo Boże mówi. I to powiedział Bóg. A ja nie mam powodu do tego, żeby nie wierzyć Bogu. Jeśli ty masz powód, to nie wiesz, ale ja będę wierzył. To jest wiara. I zaczynasz wierzyć, i zaczynasz chodzić w wierze, zaczynasz ufać Bogu, i zaczynasz ufać, że Jego Słowo jest prawdziwe. Amen. Prawdziwe jest Boże Słowo. Amen. I dzięki niemu żyjemy, dzięki Bogu naszemu. Amen. Chwała Panu naszemu.